Za chwilę będzie pan prowadził panel poświęcony zamówieniom publicznym. Temat rzeka praktycznie niewyczerpany. W jakim kierunku pana zdaniem, jako dziennikarza zajmującego się również i tego rodzaju tematyką, powinno zmierzać?
Zamówienia publiczne są obowiązkiem wynikającym z naszej przynależności do Unii Europejskiej, ale także z zachowania pewnych standardów, jakie i samorządy, a także duże firmy, które prowadzą inwestycje, powinny realizować. Wydaje się jednak, że jest zbyt wiele utrudnień i zbyt wiele biurokratycznych przeszkód, które zamówienia publiczne sprowadzają do takiego wyścigu piękności. Jeśli mówimy o tym, że zamówienia publiczne w dużej mierze opierają się na jednym najważniejszym elemencie, to jest cenie. W wielu przypadkach, co widzimy przy inwestycjach drogowych czy przy inwestycjach w infrastrukturę, ten element jest ważny, ale na końcu się okazuje, że po wykonaniu działań trzeba to wszystko naprawiać za czas jakiś. Więc tu powinna być dokonana pewna zmiana. Element drugi...
To nie jest, przepraszam, wejdę w słowo, tak, że tam można punktacyjnie ustawić, procent stanowi cena.
Tak, ale właśnie ta punktacja polega na tym, że to cena jest elementem dominującym i cena przesądza niemalże w 9 przypadkach na 10 o tym, że właśnie ten, a nie inny oferent zwycięża. W drugim przypadku to jest sytuacja taka, kiedy są fundusze unijne, czy jest na przykład dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. To są często nieduże pieniądze, ale do tego, żeby wdrożyć procedurę przetargową, też konieczne jest zamówienie publiczne. I nagle się okazuje, że czas w przypadku, kiedy nie ma odwołań, to jest kilka czy kilkanaście tygodni. A kiedy są odwołania, kiedy na przykład kontroferenci nie zgadzają się z tym, no to to jest problem.
Ja spotkałem się wśród samorządowców również z takimi opiniami, że niekiedy wolą wręcz nie sięgnąć po środki unijne z uwagi na złożoność procedur i to, że są one również kosztochłonne, tylko zrobić, że tak powiem, w pewnym sensie własnym sumptem, metodą gospodarczą, jakąś drobniejszą inwestycję, niż po prostu korzystać z dofinansowania, bo okazuje się wówczas, że kosztuje to drożej.
Często bywa właśnie tak, jak pan słusznie zauważył, że pewne zadania celowe dzielone są na 2-3 jakby podelementy, dlatego żeby nie było konieczności właśnie ogłaszania przetargu, żeby zamówienie publiczne nie było tym elementem, który tak naprawdę opóźnia podjęcie decyzji o pracach inwestycyjnych. To jest prawda, ale niestety musimy się do pewnych procedur dostosować, jeśli chcemy te środki unijne wykorzystywać, a w wielu przypadkach dla nawet dużych przedsięwzięć, jeśli mówimy o dofinansowaniu rzędu 30, 35, nawet 50% całego biznesplanu, no to jednak niestety te procedury trzeba przejść.
Kolejny panel, który pan już prowadził, to panel zatytułowany Deregulacja szansą polskiej gospodarki. O tych różnych deregulacjach słyszymy już od wielu, wielu lat. Od 1989 roku liczba dziedzin podlegających koncesjom, różnego rodzaju zezwoleniom w sposób gigantyczny wzrosła. Jakie po tym panelu, po tych mówcach, którzy zabierali głos, widzi pan realne perspektywy?
To się zmienia. Od 1 lipca wchodzą zarządzenia deregulacyjne, które zamiast zaświadczeń wprowadzają oświadczenia, więc co najmniej kilkadziesiąt przedsięwzięć, chociażby takich jak oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, oświadczenie o tym, że nie mamy żadnych zobowiązań w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To będzie bardzo ułatwiało właśnie przystępowanie chociażby do przetargów, bo wcześniej przedsiębiorca, biznesmen, firma musiała tego typu zaświadczenia składać. Druga rzecz dotyczy obniżenia pułapów dotyczących działalności gospodarczej, to znaczy obniżenia kapitału dla spółek akcyjnych, obniżenia kapitału dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, obniżenia kosztów związanych z wysyłaniem na przykład ciągłych zaświadczeń, które są niezbędne na przykład przy zwrocie podatku VAT dla tych firm, które prowadzą działalność eksportową i importową. wiele się dzieje i myślę, że przedsiębiorcy doceniają tego typu rzeczy, tylko zawsze w tego typu sytuacjach, co wynikało także z dyskusji, trzeba być niezwykle czujnym. To znaczy, jeśli zostanie zderegulowanych około 30 przepisów, to pamiętajmy, że w to miejsce może się pojawić 10-15 nowych. Więc i w komórce resortu Skarbu Państwa, i w Radzie Gospodarczej przy premierze, którą reprezentował minister Adam Jasser, cały czas trwają analizy, żeby wykazywać, że tu musi być nieustanny monitoring. Jeśli nie będzie decyzji, które szybko będą te przepisy zmieniały i dostosowywały do tak zwanego życia, wtedy może się pojawić ten problem, że będziemy zmieniać przepisy, ale tylko po to, żeby wprowadzać nowe. No nie na tym ta cała rzecz polega.
Czyli rząd potyka się o własne nogi.
To nawet nie rząd, dlatego że wprowadzane są deregulacje związane z przepisami unijnymi, ale z drugiej strony tak na przykład będzie to od 1 stycznia węgiel i węgiel kamienny, węgiel brunatny obłożony będzie akcyzą. I teraz zorganizowanie gigantycznego punktu obrotu, bo podatek akcyzowy, przypomnijmy, dotyczy między innymi paliw, dotyczy alkoholu, dotyczy papierosów. Jeśli to będzie dotyczyło, nie wiem, składów budowlanych, będzie dotyczyło zakładów gospodarki komunalnej, które zajmują się zaopatrzeniem w ciepło mieszkańców, to tu znów pojawiają się przepisy, ktoś do tego się musi dostosować, a każde dostosowanie do nowych przepisów kosztuje. Pytanie, kto za to zapłaci, oby nie klient, oby nie obywatel.